którego Boga pan nie wierzy? Albo w jakiego Boga?
W którego mi łatwo powiedzieć, ponieważ nie wierzę w żadnego. Natomiast kiedy ja słyszę o prawdziwym jednym Bogu, to ja sobie myślę, w jaki sposób możemy pretendować do tego, żeby wierzyli w tego samego Boga, co my, Europejczycy, na przykład ci, którzy są po drugiej stronie ziemskiego globu po prostu. Nagle oni nie dostali łaski, ponieważ mieszkają gdzie indziej i dlatego oni mają zostać potępieni. No to jest oczywiście, wymyka się takim elementarnym bardzo regułom. Natomiast w jakiego Boga nie wierzę? No nie wierzę w takiego Boga, który byłby fragmentaryczny, który byłby niemiłosierny. Według mnie kluczem takim religijnym do zaistnienia przez Boga jest miłosierdzie tak naprawdę. Bo ja za każdym razem tyle błądzę, tyle zawiniłem. Za każdym razem odkrywam to, kiedy na przykład umierają osoby, albo kiedy umarła właśnie ta moja suczka wspomniana, to nagle odkrywam w sobie mnóstwo rzeczy, które ja zawiniłem w stosunku do niej, w stosunku do nich, do tych ludzi. I dochodzę do tego, że ja tego nigdy nie odtworzę. Już nigdy tego nie nadrobię. I jedyną szansą moją jest miłosierdzie po prostu. Że ktoś po prostu zlituje się, zmiłuje się nade mną zwyczajnie. Ale kto?
Mam wrażenie, że ten Bóg wymyślany, definiowany, przedefiniowany przez człowieka, to jest właśnie ten bardzo nam odległy. Temu, co bezgraniczne, wyznaczamy granice. Temu, co wybaczalne, żądamy wręcz, by było nie do wybaczenia i tak dalej, i tak dalej.
Dlatego moją religią jest poezja po prostu. To znaczy, zwyczajnie ja się poruszam tutaj bez granic, dlatego że nie muszę wyznawać żadnej wiary po prostu. Jestem ciekawy, dokąd mnie ta poezja zaprowadzi. I ona zawsze jakąś niespodziankę chowa dla mnie. A to jakąś kodę, jakieś nowe otwarcie, jakieś nowe skojarzenie, jakąś nową melodię. Albo to, że ktoś przychodzi, na przykład przychodzi wokalistka ze swoim kompozytorem i mówią, nagle stworzyliśmy muzykę i chcemy zaśpiewać pański wiersz, który mi się wydawał nie do zaśpiewania nigdy, tylko do ewentualnego odczytania podczas spotkania autorskiego. No i to jest wielka niespodzianka, naprawdę, bo to jest zupełnie nowy wiersz wtedy, kiedy jest zaśpiewany. No, także to są niespodzianki religijne, ale na obszarze poezji.
Obecności i nieobecności. Pozostajemy w świecie osób. Daleki, bliski. Te pojęcia, które umiejscawiamy, no różnie, po dwóch stronach, przeciwległych stronach, na osi czasu, stronach barykady, naszych domostw i tak dalej, i tak dalej. Czy umiejscowienie to jest zawsze takie jednoznaczne, rzeczywiste, czy częściej bywa projekcją naszych lęków, naszego niepokoju, boleści rozmaitych?
Daleki, bliski, to jest tak, że chyba się z kimś czujemy dobrze, a z kimś się czujemy źle po prostu zwyczajnie, tak? Albo z kimś się zżyliśmy, czujemy się świadkami jego losu, czujemy, że ten ktoś jest świadkiem naszego losu. No i po prostu przez to jesteśmy jakoś powiązani z nim. Ja to odbieram chyba w najbliższy sposób, to znaczy po prostu czuję, że ktoś jest mi bliski, czuję, że ktoś jest mi daleki. Istnieje coś takiego, też takie pojęcie natury etycznej i to jest taka moja prywatna etyka, że ja wyznaję przyjaźń drogi, wspólnej drogi. Jak ja kogoś poznam i się zaprzyjaźnię i stanęliśmy na wspólnej drodze, to już ja tam będę zawsze i wiem, że ten ktoś będzie zawsze. I jak się ktoś obraża, że ja nie napisałem kartki świątecznej na przykład, albo że nie zadzwoniłem, to ja trochę z tej drogi schodzę i przechodzę na drugą, na równoległą, bo ja nie chcę być na takiej drodze. Ja nie chcę być rozliczany z tego, czy zadzwoniłem, czy nie zadzwoniłem. Ja wierzę w ten taki moment spotkania na tej samej drodze, na której jesteśmy i zawsze na niej jesteśmy. I niedostrzeganie tego wspólnego traktu jest dla mnie jakimś defektem poznawczym, przynajmniej z mojej perspektywy. Każdy człowiek, którego mam za bliskiego, wie, że jestem na tej samej drodze i że prędzej czy później wpadniemy na siebie i zawsze to będzie radość. To musi być radość. Wzajemna ciekawość, radość, tak. I tylko radość chyba jest taką próbą. Czytałem listy Millera o Fryderyku Chopinie. Mówi, chyba tak, no, muszę być w nim zakochany, we Fryderyku Chopinie, bo za każdym razem, kiedy go widzę, to odczuwam radość. Na tym to polega.
Na skrawku to jest tytuł tomiku, ale też i mamy wiersz, w którym jest pan, pewnie i ja, i pewnie każdy, kto by czytał ten wiersz, jest na skrawku papieru, czasu, siebie, trwałości. No i czy kiedykolwiek można być bardziej niż tylko i aż na skrawku? Czy można kochać pełnią i w pełni, czy można poznać pełnią i w pełni, czy można być dla drugiego tak, jakbyśmy chcieli.
Na skrawku jest, mam wrażenie, no, jakoś wieloznaczne, to znaczy ja się trochę odnalazłem w tej wieloznaczności, bo pierwszy na skrawku, to znaczy na wykończeniu, można również powiedzieć, ja czuję się właśnie takim człowiekiem na wykończeniu, no skrawku, i to zresztą widać w niektórych wierszach. Też na skrawku, to znaczy również w skromności, w stanie skromności. Ja czuję się człowiekiem skromnym, po prostu nie mam specjalnych pretensji do niczego, ani do uznania, ani do sławy, ani do tego, żeby być centralną postacią czy czymkolwiek innym. Jestem sobie na skraweńku i to mi strasznie odpowiada po prostu, tak? Ale też praca na skraweńku, poczucie takiej graniczności, taki potencjał, który wyzwala we mnie poczucie, że zaraz coś się skończy albo właśnie się skończyło i ja muszę nadążać, żeby tam wrócić jeszcze, dopóki jestem już niedaleko poza granicą przemijania. To wszystko to są takie magie, trochę takie czary-mary, ale poezja to jest właśnie czary-mary. Po prostu w poezji wierzy się w to, co wymyka się racjonalności. Kiedy człowiekowi zwykłemu po prostu powiesz, że bycie na skrawku jest rzeczą fajną, no to ten ktoś powie, jak to, bycie w centrum jest rzeczą fajną. Ale człowiek zwykły, jak ja to powiedziałem, to nie jest człowiek zwykły, tylko to jest człowiek na przykład w tradycyjnych układach rodzinnych. Każdy ojciec chce dla swojego dziecka, no może nie każdy ojciec, ale większość ojców chcą, żeby dziecko było postacią centralną, a dziecko czasami chce być postacią bardzo peryferyjną, bo to dziecko może myśleć na przykład poetycko, a ojciec nie myśli poetycko, tylko myśli jakimiś kategoriami skolaudowanymi i związanymi z hierarchią społeczną. Więc wydaje mi się, że bycie na skrawku jest rzeczą szalenie wygodną dla tego, który to napisał, czyli dla mnie. No i tak się dzielę z tym odkryciem skrawkowości.